Serdecznie Was witam dzisiejszego poranka. Pokój Wam. No właśnie i to jest ostatni wykład na tegorocznym obozie. Mój dziadek zawsze mawiał, jak miód to nie łyżko, jak dobre to nie dużo. Dobre bardzo szybko mija i to już właśnie już jest ostatni wykład, ostatnie nasze spotkanie. Żałuję, że ostatnio, ale może w przyszłym roku. Bardzo Wam dziękuję za odśpiewanie pieśni 259. To jest moja ulubiona pieśń. Dlatego zrobiło mi się tak jakoś bardzo ciepło koło serca, jak usłyszałem, że tą pieśń będziemy dzisiaj wspólnie śpiewać. Mam dziś mówić, bo taki temat mam wyznaczony, na temat chrztu. I na pewno wielu z Was się zastanawiało, co też on powie w 45 minut czy godzinę czasu na temat chrztu. Jak to jest temat, no, zanurzenie, wynurzenie z wody i cóż więcej, prawda? Chciałbym jednak poruszyć w tym wykładzie, zgodnie z tematem chrzest, kilka miejsc Pisma Świętego, jak gdyby wspólnie rozważyć, w których słowo chrzest jest użyte. I powiedzieć, co przez te słowa Pismo Święte chce nas nauczyć. Między innymi, albo można powiedzieć głównym znaczeniem słowa chrzest jest to, co omówiliśmy sobie wczoraj, poświęcenie. Przez chrzest rozumiemy głównie poświęcenie. Że Pismo Święte mówi o chrzcie w znaczeniu poświęcenia, a nie aktu zanurzenia tylko, wynika to z wielu tekstów Pisma Świętego. My sobie tylko może trzy miejsca odczytamy, ażebyśmy sobie uzmysłowili, że rzeczywiście Pismo Święte, używając słowa chrzest, ma na myśli całe poświęcone życie. I takimi miejscami jest Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 22 do 23 tekstu. Ktoś niech przygotuje. List do Rzymian, 6 rozdział, 3 i 4 wiersz głównie. A można by więcej z tego. No i list do Efezjan, 4 rozdział, 5 wiersz. I kto by chciał te teksty odczytać, bardzo proszę, będę wdzięczny, jak to będzie możliwe szybko. Proszę bardzo, Krzysiu.
Mateusz 20 rozdział od 22 do 23. Ale Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Możecież pić kielich, który ja będę pił, i chrztę, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? Rzekli mu: możemy. Wtedy im rzekł: kielich ci mój pić będziecie, i chrztę, którym ja się chrztę, ochrzczeni będziecie, ale siedzi po prawicy mojej i po lewicy mojej nie jest moja rzecz lecz wam, ale tym, którym jest gotowany od Ojca mojego.
Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę. Proszę Ciebie, proszę. Rzymian, tak?
Nie wiecie, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, nowe życie prowadzimy.
Dziękuję bardzo. I Efezjan 4 rozdział, 5 wiersz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. O właśnie, jak zauważyliśmy we wszystkich tych tekstach, w Ewangelii Mateusza nasz Pan mówi: chrztem, który ja się chrzczę. Nie mówię: zostałem ochrzczony przez Jana, ale chrztem, który ja się chrzczę, ochrzczeni być chcecie, czy możecie być ochrzczeni? Oni odpowiedzieli: możemy. No to nasz Pan mówi: chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie. Co nasz Pan tu miał na myśli? Ano miał na myśli swoje poświęcone życie i skutki realizowania tego poświęconego życia. Czyli cierpienia, które przechodził, szykany, które znosił, całe trudności, które pokonywał, ofiarę, którą składał z siebie codziennie. To nasz Pan miał na myśli, mówiąc: ochrzczeni tym chrztem również będziecie, jeśli oczywiście będziecie poświęcone życie prowadzili. W liście do Rzymian czytaliśmy, że my jesteśmy pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, a żebyśmy w nowości żywota chodzili. Czyli znowu w tym chrzcie jest pokazane codzienne umieranie dla siebie, świata, dla swojej woli, a czynienie woli Bożej, czyli chodzenie w nowości żywota. Tak można by najkrócej skomentować te teksty. Natomiast w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, tam apostoł Paweł wylicza 7 zasad jedności między ludem Bożym. Mówi jedna wiara, jeden chrzest i tak dalej. Potem mówi jeden Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc znowu, jedną z tych zasad jedności jest chrzest albo pełnienie woli Bożej. Dopiero wówczas ta jedność, ta rodzinna, duchowa jedność między ludem Bożym może panować, jeżeli wszyscy członkowie tej duchowej rodziny będą pełnili w swoim poświęconym życiu wolę Bożą. Jeżeli będą jej szukali i ta wola Boża będzie jak gdyby wykładnikiem, a główną wskazówką ich poświęconego życia, ich myśli, słów, czynów w społeczności z ludem Bożym. Ale Pismo Święte również używa słowa chrzest w odniesieniu do innej części życia ludzi, jak poświęcenie. I takim tekstem, który nam o tym mówi, to Ewangelia Mateusza, rozdział 3, a wiersz 11. Nad tym tekstem chwileczkę się zatrzymamy, ale może najpierw go spróbujmy sobie odczytać. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 11 wiersz. Proszę, Ewa.
Ja bym chrzcił wodą, pamiętanie, ale ten, który po mnie idzie, jest mniejszy niż ja. Niemniej jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie dużym świętym i ładnym.
Właśnie. Tu mówi, ja was chrzczę wodą do upamiętania w nowym przekładzie. W Biblii Gdańskiej ja was chrzczę wodą ku pokucie, a ten, który idzie za mną, któremu ja nie jestem nawet rzemykał sandałów godzien rozwiązać, będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. A więc znowu jak gdyby trzy chrzty, prawda? Wodą do pokuty, a potem Duchem Świętym i ogniem. To również chrzest. I o czym tutaj mówi, bo to są słowa Jana Chrzciciela. Pamiętajmy, to Jan Chrzciciel powiedział, przepowiadając przyjście i misję naszego drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Może najpierw powiem tak, że chrzest pokuty, jakim Jan chrzcił Żydów, a żeby ich przygotować na przyjęcie Mesjasza, ponieważ jemu było powiedziane, że on ujrzy Mesjasza, że ten, którego będzie chrzcząc, ujrzy nad nim znak głębicy, to jest Mesjasz. A więc Jan wiedział, że on przygotowuje Żydów na przyjęcie Mesjasza, że to już jest fakt bardzo bliski. No i rzeczywiście tak było. Jaką pokutę mieli czynić Żydzi? Z czego mieli pokutować, do czego wrócić? No bo pokuta, jak wiemy, to jest uświadomienie sobie, że to jest źle, że to jest grzech. Żal za ten grzech, wyznanie tego grzechu, no i powrót do sprawiedliwości na tym punkcie. Pamiętajmy, że naród izraelski był pod przymierzem z Bogiem. On zawarł z Bogiem przymierze przy górze Synaj. Żydzi nie byli wierni temu przymierzu, dlatego chrzest pokuty miał za zadanie przywrócić Żydów, jak gdyby Mojżeszowi, to znaczy przyprowadzić ich do zgodności z prawem zakonu, z przymierzem, jakie uczynili z Bogiem przy górze Synaj. A żeby jako naród izraelski, bo Mesjasz przyszedł do narodu izraelskiego, że tak wyraźnie mówi apostoł Jan w swojej Ewangelii w 1 rozdziale 9 wierszu, do swej własności przyszedł, tylko go jego właśnie nie przyjęli. No co jeszcze trzeba powiedzieć? Jezus i Jan Chrzciciel byli bliskimi kuzynami. Ale Jan Chrzciciel nie wiedział, że jego kuzyn to Mesjasz. Miał ogromny szacunek dla niego, bo tak jak mówi właśnie ten trzeci rozdział Ewangelii Mateusza od 13 po 17 wiersz, może, a może odczytajmy sobie jeszcze te wiersze Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, 13 aż po 17 wiersz, tam mamy powiedziane, proszę bardzo, brat Emil.
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
Dziękuję bardzo. A więc jak widzimy z tego, Jan nie wiedział. Miał wielki szacunek dla tego swego kuzyna, Jezusa z Nazaretu. Wiedział, że prowadzi bardzo świątobliwe życie, że jest młodzieńcem, młodym człowiekiem o niezwykłych zdolnościach. On to wszystko wiedział. Dlatego, gdy Jezus przyszedł do niego nad Jordan, żeby się ochrzcić, to Jan był zdziwiony. On chrzcił tych, którzy byli grzesznymi, którzy gwałcili swoje przymierze z Bogiem jako członkowie narodu izraelskiego. Natomiast i dlatego Jan się zbraniał. Ja potrzebuję być od ciebie ochrzczony. Czyli ty jesteś lepszym, ty lepiej wykonujesz warunki przymierza zakonu, jak ja. My wiemy, że Jezus to robił doskonale. No ale Jezus mówi: zaniechaj, zostaw, nie dyskutujmy. Ja chcę być ochrzczony. No i wówczas, właśnie tak jak tu brat Emil nam czytał, Jan Chrzciciel zobaczył ten znak, który mu był przepowiedziany. Gołębice. Dlatego w Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym, wierszu 29 i wierszu 36, mamy już powiedziane, że Jan objawił Jezusa jako Mesjasza. Jak sam zrozumiał, to wpierw swoim uczniom, a potem swoim słuchaczom powiedział, no właśnie, co powiedział? Proszę, kto nam przeczyta? Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 29 i 36 wiersz. Proszę bardzo. Proszę, Mateusz.
A więc uzał Jezus i dążył do niego i rzekł: oto baranek Boży, który zbawi grzechy świata. Dziękuję.
Dziękuję. No wiersz 36 to samo powtarza. Czyli inaczej mówiąc, Jan już głośno wtedy powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świat, albo inaczej, to jest Mesjasz, oczekiwany Mesjasz. I podzielił się tą wiadomością ze swoimi uczniami. No, jakbyśmy czytali pierwszy ten rozdział Ewangelii Jana, dalsze części, to byśmy się dowiedzieli, że jego uczniowie, Jan i Andrzej, czyli Jan, brat Jakuba, i Andrzej, brat Piotra, poszli od razu za Jezusem, jakim Jan powiedział, że to jest Mesjasz. Oni od razu po prostu skorzystali z tej informacji i poszli, by być uczniami Jezusa, potem zostali jego apostołami. No ale właśnie czytaliśmy w tym wierszu, Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 11 wiersz, że Jan przepowiedział jeszcze dalsze chrzty. Ten, który idzie za mną, mówiliśmy, nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów, ten was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Co to znaczy? Czy oczywiście to się spełniło? To się spełniło. Jezus oczywiście chrzcił naród izraelski i Duchem Świętym, i ogniem. Najpierw może powiedzmy sobie, jak otrzymali chrzest Ducha Świętego. Część członków narodu izraelskiego, do których Jezus zwrócił się z poselstwem: pokutujcie, nawróćcie się, ażeby były zgładzone grzechy wasze, poszła za Jezusem. Stali się jego uczniami. Część z nich poświęciła się Bogu na służbę. 12 z nich stało się jego apostołami. i jak ich chrzcił Duchem Świętym. W Ewangelii Jana w rozdziale 6, a w wierszu 63 Jezus mówi, że to były Jego słowa. No ale przeczytajmy, to będzie może bardziej wyraźnie. 6 rozdział Ewangelii Janowej i 63 wiersz. Jeszcze Mateusz, proszę bardzo. A potem Ela będzie następna. Dobrze.
Duch ożywia, ciało mi się pomaga, słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem.
O właśnie. Jezus mówił im słowa, o których mówi, one są duchem i o, w nich jest duch i życie, można by tak powiedzieć. I my wiemy, że rzeczywiście Ewangelia, Słowo Boże, słowa zawarte w Piśmie Świętym, zawierają w sobie przecudną moc. One mogą odrodzić, zmienić, zaprowadzić na drogę żywota i oczywiście rozwinąć te zalety, które są potrzebne do życia wiecznego. Czytaliśmy wczoraj, ale może jeszcze sobie raz dziś przypomnijmy, to Ela nam już teraz przeczyta. List do Galatów, rozdział 5, wiersz 22. Dziękuję bardzo. A więc właśnie, to są owoce Ducha Świętego, ale właśnie który tkwi w Słowie Bożym. Bo tak jak mówiłem wczoraj, że Słowo Boże zostało nam dane dla czworakich celów, a między innymi jednym z tych celów jest rozwinięcie cnót charakteru chrześcijańskiego. I Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, jakie cnoty mamy wyrabiać, jak je mamy wyrabiać i co one nam zapewniają. Zapewniają nam wieczny udział w Królestwie Bożym i oczywiście ten chrzest Ducha Świętego był tak skuteczny, że apostołowie stali się najważniejszymi nauczycielami ludu Bożego na wiek Ewangelii, na wiek tysiąclecia i po wieczne czasy. W objawieniu już może nie będziemy czytać, w 12 rozdziale mamy w pierwszym wierszu powiedziane i stał się cud wielki na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod nogami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. To Kościół Chrystusowy, który został obleczony w prawdy Nowego Testamentu, wspaniałe prawdy Ewangelii, które jak gdyby stanowiły wielkie światło ich życia. Niewiasta obleczona w słońce. Księżyc pod nogami jej. Stary Testament jest podstawą dla dalszych nauk Nowego Testamentu. To bardzo wyraźnie wynika z nauczania naszego Pana apostołów, którzy zawsze mówili napisano, napisano. Odnosili to do Starego Testamentu jako gruntu, jako podstawy dalszego nauczania praw Nowego Testamentu. Ale właśnie, ale głównie wyrazicielami tych nauk, albo inaczej mówiąc, nieomylnymi interpretatorami Starego Testamentu i nauk Nowego Testamentu byli apostołowie. Oni byli nieomylnymi w swoim nauczaniu i dlatego jest powiedziane, że ta korona składała się z 12 gwiazd. Ten chrzest okazał się tak skuteczny, tak jak już powiedzieliśmy sobie to wczoraj, że Kościół dziś jest w chwale. Chrzest Ducha Świętego zapewnił im tą chwałę, zapewnił już i chwałę wielkiej kompanii, a potem, już niedaleko przed nami, następni członkowie ludzkiej rodziny otrzymają, ci co jeszcze nie otrzymali, chrzest Duchem Świętym i otrzymają życie wieczne, jeżeli się temu chrztowi poddadzą. Mówiliśmy już, że Jan przepowiedział, że Jezus będzie chrzcił też Żydów ogniem. No a ogień symbolizuje zawsze zniszczenie. Jak to się stało? Jego misja była ogromną próbą dla narodu izraelskiego. Mówiłem już o Ewangelii Jana, 1 rozdziale 9 wierszu, do swojej własności przyszedł, ale go jego właśnie nie przyjęli. Ba, żeby go tylko nie przyjęli. Oni go cały czas prześladowali. Wreszcie zaprowadzili go na drzewo krzyżowe i tam mu jeszcze spokojnie umrzeć nie dali. Naśmiewali się z niego, kpili, bili, pluli, maltretowali. Nasz Pan przewidział to postępowanie narodu izraelskiego. Dlatego, gdy po raz ostatni wjeżdżał do tego świętego miasta Jeruzalem, wiedząc, co się z nim stanie, zapłakał nad jego losem. I może odczytajmy sobie te słowa naszego Pana, które wtedy wypowiedział. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 35 po 39 wiersz. Kto by chciał nam odczytać, to bardzo proszę. Proszę bardzo.
Ale przy Pana ma wszystko też sprawiedliwe, lata na ziemi, od jakiego Abba Sprawiedliwego, do Syna Kariasza, którego się zabili między kościołem i ołtarzem. Naprawdę powiadam wam, wszystko się sprawiedliwe. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabija królów i które zabija te, którzy do siebie byli posyłani. Lekko chciałem zgromadzić dzieci twoje, każdy z zgromadza kogo skuszenia swoje pod krzywa, a nie chcieliście. Oto wam dom, wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, że nie użycie od tego czasu, aż rzeczecie. Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim.
A więc nasz Pan przepowiedział, dziękuję ci bardzo, nasz Pan przepowiedział zniszczenie narodu izraelskiego. Tam, gdzie w tym tekście jest powiedziane, oto dom wasz pusty zostanie, tam prawidłowo powinno być przetłumaczone, oto dom wasz pusty został. To znaczy, został pozbawiony łaski Bożej. I od tego czasu zaczęło się niszczenie bytu narodowego Izraela. Prorok Daniel w 9 rozdziale, może ja już tylko odczytam niektóre, znaczy część tego wiersza 27, mówi tak, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. Naród izraelski został zupełnie zniszczony. I prorok Daniel bardzo wyraźnie mówi, kiedy to się miało stać. 69-70 rok, wódz Wespazjana, jego syn Tytus, obległ miasto i kompletnie go zniszczył, zrównał go z ziemią. Wpierw Żydzi oblężeni doświadczyli wielkiego głodu, oni tam jeszcze między sobą się nie zgadzali, wojowali, walczyli, niszczyli zapasy żywności, różne rzeczy złe czynili, bo miało przyjść spustoszenie, tak jak mówił nasz Pan, i oczywiście do tego stopnia, że matki jadły swoje własne dzieci, a potem miasto legło w gruzach, Izrael został wypędzony ze swojej ojczyzny i przez jakiś czas nie wolno nawet było tam Żydowi się pokazać. Jak Żyd był tam przyjechał i znalazł się na tym miejscu spustoszonego miasta Jeruzalem, to był karany śmiercią. On was chcić będzie Duchem Świętym, tą część, która go przyjęła, ogniem tą część, która nim zgardziła, która go prześladowała, chcił ogniem zupełnego zniszczenia bytu narodowego Izraela. Oczywiście i to może tyle na ten temat. Jeżeli chodzi o chrzest, są różne błędne poglądy na temat, czym chrzest jest. Na przykład baptyści, metodyści, adwentyści, głównie może, ale głównie baptyści, zielonoświątkowcy nie odróżniają poświęcenia i chrztu. Tam jest, jak to jakbyśmy na Ukrainie się znaleźli, to by nas zapytali, czy ty chrzczony w wodzie, czy nie. No i to byłoby wszystko. Czyli inaczej mówiąc, nie mówi się, że trzeba się poświęcić, a potem ochrzcić, że chrzest jest symbolem, tylko chrzest i to jest wszystko. Nie ma różnicy między chrztem a poświęceniem. Tej różnicy się w ogóle nie widzi i jej się nie rozpatruje. No wiemy, że to jest błąd. Ponieważ można być ochrzczony w wodzie i nie być poświęconym. Wtedy, tak jak to brat Roguski mawiał, będzie to coś takiego, że tylko suchy grzesznik wszedł do wody, a mokry wyszedł z wody. nic się nie zmieniło i było przez cały wiek Ewangelii było bardzo dużo osób poświęconych, a nie symbolizowało we właściwy sposób swego poświęcenia i Bóg uznał ich poświęcenie, chociaż ono nie było symbolizowane. Ja zaraz przyjdę do tego, czy my mamy symbolizować. No, inny błąd. Uważa się, że chrzest to nie musi być zanurzeniem. Gdybyśmy oglądali, a na pewno oglądaliście już bardzo dużo filmów zrobionych przez protestantów na temat Jezusa z Nazaretu, to jak patrzymy na chrzest Jana, to tam Jan bierze jakąś taką czarkę i polewa głowę Jezusa, no i to jest chrzest. No i byłoby daj stoją w Jordanii, nie wiem dlaczego, bo to można byłoby zrobić i poza Jordanem, wszędzie można przecież nabrać wody i wyleć na głowę drugiego, no ale to w Jordanii i jak gdyby im to, że stoją w Jordanii nic nie mówiło, to tylko wystarczy polać głowę. No i oczywiście Kościół Rzymski też polewa tylko niewielkimi kropelkami wodę dzieci, no o, za chwilę powiem dlaczego dzieci, i uważa się, że to jest chrzest. Oczywiście jest to niezgodne z tekstem biblijnym. Zostało użyte słowo baptizo, które oznacza pełne zanurzenie. Zanurzam, ponurzam, zanurzam. Czyli inaczej mówiąc, nasz Pan i oczywiście wszyscy w wieku Ewangelii, którzy właściwie symbolizowali swoje poświęcenie, byli zanurzani w wodzie. To wynika chociażby z tych tekstów, które tu już czytaliśmy, z listu do Rzymian z 6 rozdziału, pogrzebiliśmy z nim przez chrzest śmierci. Dlatego, żeby ten pogrzeb, który stał się w sercu, dobrze symbolizować, należy również pogrzebać w elemencie wody, znaczy w elemencie ziemi, którą jest woda, i oczywiście ten symbol wtedy dopiero jest właściwy. No, chrzest niemowląt. Jeden z podstawowych sposobów chrzczenia w chrześcijaństwie, czyli znaczy mówiąc, bardzo dużo niemowląt jest chrzczony, a nie dorosły. Chrzest niemowląt już wcześniej był praktykowany przez niektóre kościoły, znaczy można powiedzieć niektórych duchownych z Kościoła Rzymskiego, ale dopiero w 1547 roku na Soborze Trydenckim, ten Sobór Trydencki był głównie poświęcony walce z protestantyzmem, dopiero to zostało uchwalone jako dogmat. Inaczej mówiąc, coś, co bezwzględnie obowiązuje w Kościele. Czyli chrzest niemowląt stał się dogmatem. No i właśnie. Dlaczego nie uznajemy chrztu niemowląt? Dlaczego mówimy, że to jest niezgodne z Pismem Świętym? Dwa teksty sobie przeczytajmy, a potem ja jeszcze powiem o pewnym przykładzie. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 16 wiersz i Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 12 wiersz. Proszę bardzo. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 16 wiersz. Proszę Ciebie bardzo. Dziękuję bardzo. No i Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 12 wiersz. No proszę, Mateusz. Mateusz bije rekordy.
Kiedy jednak uwierzysz Filipowi, który jest ze sobą dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezus Chrystus, dawali się osób zarówno dni, jak i niewiastę.
Dziękuję Ci bardzo. A więc właśnie, jak uwierzyli Filipowi, który głosił w Samarii Ewangelię, dlaczego i jak, w jakich okolicznościach, nie mam na to czasu, żeby mówić, ale właśnie mówi, że chrzczyli się mężczyźni i niewiasty, i kobiety, nie dzieci. Czyli w całym pierwotnym kościele bardzo wyraźne mamy świadectwa Pisma Świętego, że chrzest przyjmowali dorośli, którzy uwierzyli. A czytaliśmy w Ewangelii Marka, kto uwierzy, a ochrzci się, będzie zbawiony. No, dziecko niemowlę nie może przecież wierzyć. Niemowlę nie jest mężczyzna ani niewiasta, ono jest dzieckiem. I tu może już posłużę się przykładem, jakim posługiwał się brat Roguski, wspaniały kaznodzieja, jeżeli chodzi o sprawy symbolu chrztu. Podawał kiedyś taki przykład. Jak wiemy, do Ameryki wyjeżdżali Polacy, żeby tam zarobić trochę pieniędzy. Przed wojną w Polsce była o wiele gorsza bieda, jak jest obecnie. Było bardzo dużo bezrobotnych. Nikomu nie dawali emerytury i renty. To pamiętajmy. W związku z tym bardzo dużo ludzi żyjących w skrajnej nędzy szukało wszędzie możliwości zarobkowania, no i wyjeżdżali do Ameryki. W Ameryce wielu, ale to bardzo wielu Polaków znalazło nie tylko chleb, zarobek, ale prawdę. Tam, nie znając języka angielskiego, przytulali się do jakichś Polaków, a wielu Polaków już znało prawdę, w związku z tym zaprowadzali ich do zboru, tam znajdowali braterską miłość, opiekę, no i oczywiście ukochali nie tylko tą społeczność, ale ukochali prawdę, która w tej społeczności była. Można by tu przydawać przykład przodka tutaj braterstwa Oliwów, no ale właśnie nie o to chodzi. I taki właśnie brat, który poznał prawdę w Ameryce, zarobił trochę pieniędzy, chciał te pieniądze przywieźć tutaj rodzinie, przywiózł je rodzinie. No i po jakimś, prawda, czasie, po spotkaniu się, po tej czasie rozłąki z żoną, po odpowiednim czasie urodził im się syn. No, żona, gorliwa katoliczka, jeszcze podburzana przez księdza i różne dewotki, tego syna trzeba natychmiast ochrzcić, no bo to dziecko heretyka, nie wiadomo, co się z nim stanie. Jakby tak umarło, będzie diabełek. No, ale brat znowu nie chciał, żeby to dziecko było ochrzczone. Ale żeby już w jakiś sposób uspokoić tą sytuację, bo żona się z nim mocno kłóciła. Mówi, no dobrze, ale pod warunkiem, że my będziemy rodzicami chrzestnymi równocześnie, bo kto do heretyka przyjdzie, żeby pełnił tą rolę ojca chrzestnego. Pobiegła do księdza, no ksiądz mówi, no już dobrze, niech już będzie tak, jak już, aby tylko to dziecko ochrzcić. Niech będzie tak, jak ten heretyk chce, niech on będzie ojcem chrzestnym. Przyszedł ksiądz do domu, bo jeszcze też był warunek, że to w tym domu będzie. Przyszedł ksiądz i z wodą oświęcono, i oczywiście odpowiednio ubrany, żeby to niemowlę już w domu tego heretyka ochrzcić. Brat wziął tego swego syna na ręce, ksiądz przyszedł, no i to pierwsze pytanie, jakie ksiądz zadaje przy chrzcie, mówi, jakie imię ma to dziecko? No Jan. No to wtedy ksiądz zadaje pytanie, Janie, czego ty żądasz od Kościoła Bożego? Cisza zapanowała. Brat potrząsnął tym swoim Janem, i mówi, no mów, odpowiadaj, bo ksiądz się ciebie pyta. Ksiądz patrzy tak z politowaniem na tego naszego brata, na tego heretyka. Mówi, panie, no przecież pan wie, że to niemowlę nie może mówić. No to dlaczego go ksiądz pyta? No pan powinien powiedzieć, no ja jestem Józef. To jak ksiądz zapyta Józefa, to ja odpowiem. Ale ksiądz pytał Jana, no. No i po takich dłuższych przepychankach ksiądz zabrał wodę święconą i poszedł z powrotem do kościoła, bo zrozumiał nielogiczność całej tej ceremonii. Jeżeli ktoś nie może odpowiadać, jeżeli ktoś nie może podejmować decyzji, to dlaczego go pytać? My wiemy jeszcze, że ta nielogiczność jest potwierdzona faktami. Za wielu niemowląt odpowiadali chrześni, że oni chcą chrztu, że będą wiernymi chrześcijanami. A on potem mówi, a co, Bóg jest? Czyli kompletnie ignorują to, co się stało, bo to nie stało się z ich wyboru. Ktoś inny o nich zadecydował, że oni będą chrześcijanami, którymi oni potem nie chcą być. Dlatego Pismo Święte bardzo wyraźnie, jak czytaliśmy, mówi, że kto uwierzy, nie tylko wiarą usprawiedliwiającą, ale wiarą poświęcającą. To w swoim sercu się poświęci, a wtedy symbolizuje swoje poświęcenie i wiernie wytrwa w tym poświęceniu. Ten dopiero będzie zbawiony. Rozważymy sobie jeszcze jedno miejsce w Piśmie Świętym, które mówi o chrzcie i znowu w takim jakimś potrójnym wymiarze. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział i 2 wiersz. I chciałbym, żeby to ktoś bardzo wyraźnie i głośno odczytał. Proszę bardzo, proszę się. Dziękuję bardzo. A więc mówi ten 10 rozdział o doświadczeniach narodu izraelskiego podczas wędrówki po pustyni. No a ten wiersz 2 mówi o początku tej wędrówki. Mówi, wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu. A więc mówi o jakichś 3 chrztach, których oczywiście doświadczyli, albo inaczej mówiąc, które się wykonały na narodzie izraelskim. O jakich chrztach tutaj jest mowa? Właśnie, znowu o takim pełnym zanurzeniu albo poddaniu się Mojżeszowi, który stał się pośrednikiem narodu izraelskiego między Bogiem a narodem izraelskim. W liście do Żydów w 3 rozdziale 5 wierszu, może ja go już z pamięci zacytuję, apostoł Paweł mówi tak, a był ci Mojżesz wierny we wszystkim domu jego jako sługa na pamiątkę tego, co potem miało być mówione. Czyli Mojżesz był wierny jako głowa tego domu izraelskiego. Oczywiście tam w 6 wierszu Paweł mówi, ale Chrystus jako Syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy. I tamto zanurzenie, jak gdyby w Mojżesza, jest obrazem zanurzenia w Chrystusa, które powinien dokonać ten duchowy drugi dom. Ale o tym pierwszym domu. Żydzi całkowicie oddali swoją wolę pod wolę Mojżesza. On był ich przedstawicielem przed Bogiem, a szczególnie w tym doświadczeniu, bo tutaj jest mowa o tym najostrzejszym doświadczeniu, jakie spotkało naród izraelski zaraz po wyjściu z ziemi egipskiej. Znaleźli się przed Morzem Czerwonym, a już było z daleka widać goniącą armię Faraona. Może granica bez możliwości ucieczki. Mojżesz mówi, nie bójcie się, bo Pan was obroni. I oni zawierzyli Mojżeszowi. Inaczej mówiąc, oddali się pod opiekę Mojżesza, bo innej sytuacji, innego wyjścia z tej sytuacji oni nie widzieli. Drugie, oni zostali ochrzczeni w obłoku. I to może sobie odczytamy 2 Mojżeszowo, 14 rozdział, wiersz 19 i 20, jak to się stało. 2 Mojżeszowa, rozdział 14, wiersz 19 i 20. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył stóp obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi tak, iż przesunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obóz był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich.
Dziękuję bardzo. A więc właśnie, mamy tu opisaną sytuację. Do tego czasu, do morza prowadził ich słup i szedł przed nimi. Ale gdy przyszła noc, Egipcjanie już byli tuż, tuż i byli ich napadli przed Morzem Czerwonym i oni nie mieli ucieczki. Dlatego słup obłoku przeszedł z ich przodu, stał ich z tyłu i był ścianą ciemności. Także Egipcjanie i Izraelici nie widzieli. Chociaż od strony Izraela był jasny, od strony egipskiej był ciemny, tak jak nam tu brat odczytał, to spowodował, że Żydzi i Izraelici nie mogli się do siebie zbliżyć. No oczywiście Izraelici się bali tego zbliżenia, natomiast Egipcjanie bardzo chcieli się zbliżyć, chcieli pokonać Izraela, chcieli go ukarać za ucieczkę. No ale to było niemożliwe. I dlatego Izraelici jak gdyby oddali się, to znowu jest ten chrzest oddania się pod opiekę słupa obłoku i ognia. Ten słup ich obronił i oni pod tą opieką czuli się bezpieczni. No i dalej mówi, że byli ochrzczeni w morzu. Może ten 14 rozdział jeszcze, 22 wiersz, jakbyś nam odczytał, proszę cię bardzo.
A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie.
Dziękuję. A więc właśnie, znowu morze ich chroniło, chociaż czuli to niebezpieczeństwo, bo przecież wody morza były. Ale szli po suszy, czując opiekę Bożą nad sobą, że morze się rozstąpiło na uderzenie laski mojżeszowej i obroniło ich, jak potem już dalsze te wiersze mówią, przed napadem wojsk egipskich, niszcząc oczywiście Faraona i jego wojska. I w tym znaczeniu Izraelici byli ochrzczeni w Mojżesza, obłoku i w morzu. Teraz, no bo czas nas goni, czy chrzest wodny jest konieczny? Jeżeli poświęcenie jest tym najważniejszym aktem, to czy koniecznie powinno się jeszcze dokonywać chrztu wodnego? Zauważmy, Pismo Święte mówi o dwóch wielkich symbolach. Wieczerzy Pańskiej i chrztu. Albo można powiedzieć odwrotnie, chrztu i wieczerzy Pańskiej. Po pierwsze jest chrzest, a potem oczywiście udział w pamiątce wieczerzy Pańskiej. Gdybyśmy tej prawdy nie znali, to nie mielibyśmy odpowiedzialności przed Bogiem. Dlatego w wieku Ewangelii bardzo dużo członków Kościoła uczestniczyło we mszach i nie obchodzili właściwie pamiątki Wieczerzy Pańskiej i Bóg im tą nieświadomość przebaczył. Wielu członków maryjskiego statka było ochrzczonych jako dzieci i potem już nie mieli chrztu wodnego jako dorośli. Bóg im tą nieświadomość przebaczył. Ale my, którym Bóg objawił tą prawdę, że mamy obchodzić w taki sposób pamiątkę i w taki sposób być chrzczeni, gdybyśmy tego nie czynili, jesteśmy świadomymi grzesznikami, bo taka jest wola Boża. Oczywiście chrzest nas nie zbawia. Uczestniczenie w pamiątce przez łamanie chleba i picie kielicha jeszcze nie zmienia naszego życia. To musi zmieniać nasze poświęcenie, nasz stosunek do Jezusa Chrystusa. Ale znowu, znając wolę Bożą pod tym względem, a taka jest ona wyraźnie zaznaczona w Piśmie Świętym, bylibyśmy nieposłusznymi Bogu. I brat Joli kiedyś powiedział tak, że Bóg może zbawić nieświadomego, Bóg może zbawić słabego, Bóg może zbawić grzesznego. I jeszcze wyliczył cały szereg innych okoliczności, w których Bóg może nam pomóc w zbawieniu, ale Bóg nie może zbawić nieposłusznego. Dlatego apostoł Paweł w liście do Żydów w 5 rozdziale 9 wierszu mówi, który stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. Dlatego gdybyśmy zaniechali chrztu wodnego, o którym wiemy, że jest symbolem zalecanym, albo inaczej mówiąc, ustanowiony przez Boga i wyraźnie określony przez Pismo Święte, to wówczas bylibyśmy nieposłusznymi. Nasz Pan bardzo wyraźnie mówi, że mamy się chrzcić. I te teksty może sobie odczytajmy. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, dwa ostatnie wiersze, to znaczy 19 i 20. Proszę bardzo. Dwudziesty ósmy rozdział, 19 i 20 wiersz. No proszę ciebie, proszę bardzo. Proszę cię. Dziękuję ci bardzo. Właśnie prawidłowe tłumaczenie, czyńcie uczniami, oczywiście, może tu jeszcze troszeczkę nieprawidłowo przetłumaczone, czyńcie uczniów spośród wszystkich narodów, a nie czyńcie uczniami wszystkie narody. Ponieważ wiek Ewangelii to wiek wyboru i tam prawidłowo przetłumaczone byłoby, idąc wtedy, czyńcie uczniów spośród wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, oto ja jestem z wami aż do skończenia wieku, w zasadzie wieku Ewangelii, bo to głównie o ten wiek chodzi. No i tu właśnie jest ten problem, bardzo często niezrozumienie, co to znaczy chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a szczególnie wśród badaczy jest ten problem, co to znaczy chrzcić w imię Ducha Świętego, jeżeli wiemy, że Duch Święty nie jest osobą. Imię to charakter. Między innymi znaczeniami. To usposobienie albo charakter. Chrzcić imię Ojca, to znaczy wyrabiać sobie cnoty charakteru tak jak ma On. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale 48 wierszu, już nie będziemy może go czytali, bo czas nas bardzo goni, mówi nasz Pan, bądźcie wy wtedy doskonałymi, jak Ojciec was, który z niebiesiek doskonały jest. Czyli mamy ten najwyższy wzór w Bogu. No i nie mogę się powstrzymać od powiedzenia przykładu, chociaż czas mnie goni. Jak nauczycielka przyszła do klasy, do tych pierwszaczków i no cóż, no, chciała ich uczyć, prawda, pisania pierwszych liter. No i mówi, dzieci, piszcie taką pierwszą literkę A, jak ja napiszę na tablicy. No i odwróciła się, napisała na tablicy piękną literkę A. Taką, jak najlepiej potrafiła. No i teraz, dzieci, wy taką literkę piszcie w swoich zeszytach. Co ona wiedziała? Że w tych zeszytach będą różne kształty. W postaci butelki i w postaci różnych innych ta literka zostanie napisana. No ale czy mogła ona tam jakąś koślawą literę napisać i powiedzieć, dzieci, taką piszcie? Tak samo w Piśmie Świętym ten najwyższy wzór został nam wystawiony, chociaż i nasz Pan, mówiąc te słowa, i wszyscy inni, którzy logicznie myśleli spośród ludu Bożego, wiedzieli, że oni nie są tak w stanie postępować jak Bóg. Ale mieli postępować, na ile ich było stać. Dzieci na pewno tam starały się, jak mogły, napisać tą literkę, jaką Pani napisała, no a wychodziło tak, jak wychodziło. I tak jak dzieciom Pani to przebaczyła, tak Bóg, przykrywając nasze niedoskonałości zasługą Chrystusową, przebacza nam to, że my nie możemy tak postępować doskonale, jak Ojciec, który jest w niebiesie, ale chce, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, by do tego wzoru się zbliżać. Chrzczenie w imię Jezusa, w imię Syna, w imię Ojca i Syna. To znowu zwrócenie naszej uwagi na Jezusa jako wzór. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, w wierszu 2 i 3, no może odczytajmy sobie jeszcze te wiersze. List do Żydów, 12 rozdział, 2 i 3 wiersz właśnie o tym nam mówi. Proszę, Ela.
Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyła wiele, które wiemy doznać skupienia na Jezusa, należy tej mu radości, że cierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańby i wyszedł na kolicę kolonowego grzechu. Tylko pomyślcie o tym, który od razu nie powinien odczytać wielkości sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali innego po usłudzeniu.
Dziękuję Ci bardzo. No właśnie, apostoł Paweł mówi, patrzcie na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który za wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardził sromotę, cytuję według Biblii Gdańskiej. No i właśnie, patrzcie, jak on cierpiał, jak w tych cierpieniach wytrwał, jaki był wierny. To jest najwyższy wzór po Bogu do naśladowania. I to jest właśnie to chrzczenie w imię Jezusa. W Jego usposobienie, w Jego charakter, w Jego sposób postępowania, w Jego sposób znoszenia cierpień i prześladowań. W imię Syna, w imię Ojca i Syna. No ale teraz właśnie imię Ducha Świętego. Co to znaczy, że my jesteśmy ochrzczeni, jeżeli oczywiście poświęcamy się w imię Ducha Świętego? Przeczytajmy sobie pierwszy list do Koryntów, do Koryntian, rozdział 3, wiersz 16. Proszę Mateusz. O, Mateusz jest pierwszy bez konkurencji.
Wieli, czy nie wiecie, że sam świątynia rodziną Bożą jesteście i że ducha, że Duch Boży jest prawda.
Dziękuję. A więc apostoł Paweł mówi braciom w Koryncie, czy nie wiecie, że wy świątynią, albo w Biblii Gdańskiej Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was. A zatem usposobienie wiernego ludu Bożego, którzy kierowani są Duchem Bożym, prowadzeni Duchem Bożym, mają być chrzczeni, albo inaczej mówiąc zanurzani, albo upodabniać się wszyscy, którzy się poświęcili Bogu na służbę. I wiele tekstów mamy w Piśmie Świętym, że my mamy naśladować wiernych członków ludu Bożego. Między innymi apostoł Paweł mówi to w odniesieniu do siebie. Zauważmy, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 1, a wiersz 16. Kto by chciał nam szybciutko odczytać? Pierwszy Tesaloniczan 1,16. Proszę Cię bardzo. Proszę. 1,6, przepraszam. 1,6, moja kulpa. 1,6. Dziękuję bardzo. I jeszcze pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 16 wiersz, tym razem 16. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 16. Proszę Cię bardzo. Właśnie. Więc apostoł Paweł mówi, wyście się stali naśladowcami naszymi, a teraz mówi, proszę Was, bądźcie naśladowcami moimi. W innym miejscu, tak jak ja jestem Chrystusowy. Czyli inaczej mówiąc, nie tylko Bóg, nie tylko nasz Pan, ale wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa zostali nam dani jako wzór, do którego mamy dążyć. Dlaczego to jest podkreślone? Dlatego, żebyśmy tak może powiedzieli, no, ja tak nie jestem w stanie postępować jak Bóg. Nie jestem w stanie tak postępować jak Jezus. No, ale mamy wzór jeszcze w wiernych członkach ludu Bożego. I tu już można powiedzieć, no jeżeli chcesz, jeżeli tamten mógł, no to dlaczego ty nie możesz? Dlatego mówi, chrzcząc je w imię Ojca, czyli jak gdyby zachęcając je, by wzrastali w tamto podobieństwo, w imię Syna i w imię Ducha Świętego, czyli w ten obraz ludu, wiernego ludu Bożego mamy również wzrastać. I ten wzór oczywiście w Piśmie Świętym jest nam bardzo wyraźnie przedstawiony. No i już teraz może przejdziemy króciutko do symbolu. W tym symbolu, jak wiemy, jest zanurzający i zanurzany. No jest woda. Więc ten zanurzający jest dobrym obrazem na działalność naszego Pana w stosunku do nas. I tu już ze względu na czas może ja przytoczę pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wiersz 30. A apostoł Paweł mówi tak, lecz z Niego my jesteśmy w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i wyzwoleniem powinno być poprawnie przetłumaczone. W liście do Żydów w 2 rozdziale 11 wierszu apostoł Paweł mówi tak, i ten, który poświęca, i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są. Czyli Jezus jest tym, który nas poświęca. Albo inaczej mówiąc,
On jest tym czynnikiem, albo inaczej sługą, albo inaczej mówiąc sprawcą Bożym, który powoduje, że my poświęcamy się w naszym umyśle i w naszym sercu Bogu. On prowadzi nas tą drogą pokuty, a wiary, a następnie poświęcenia. I oczywiście opatrznościowymi warunkami tak kieruje, żebyśmy te kroki uczynili. Dlatego ten zanurzający, właśnie zanurzając nas do wody, jest dobrym symbolem na działalność naszego Pana wobec nas. On właśnie powoduje, że umieramy dla siebie, świata, a potem podnosząc nas ten zanurzający, mówi, że on jest też sprawcą, że stajemy się innymi, nowymi ludźmi. Tak jak apostoł Paweł, czytaliśmy to wczoraj, mówi, dla mnie świat jest umarły, a ja światu. A to, że żyję, wierzę Syna Bożego żyje, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I ta rola właśnie, którą pełni ten zanurzający, jest właśnie dobrym symbolem działalności naszego Pana wobec nas. Ja umarłem, mówi apostoł Paweł, dla świata, świat mi również umarł, świat umarł dla mnie, a ja teraz żyję, wierzę Syna Bożego, który mnie umiłował i który wydał samego siebie za mnie. No i tu, drodzy braterstwo, kochani moi młodzi bracia i siostry, przejdziemy do nas ostatnich już tak gdyby ostatnich tekstów, a mianowicie tekstów, które mówią, że decyzja o zanurzeniu i może i też i poświęceniu powinna być decyzją w miarę stanowczą i w miarę szybką. I dwa teksty. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 36 wiersz i 22 rozdział, 16 wiersz. Kto nam głośno i wyraźnie? Proszę, brat Emil, pierwszy wiersz.
A gdy tak jechali drogą, przybyli na wielką wodę, a Eunuch rzekł, oto woda, tu stoi na przeszkodzie, aby już został oszczony.
Dziękuję bardzo. 22 rozdział, 16 wiersz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Właśnie. Te dwa teksty mówią nam, że my z decyzją, gdyśmy zrozumieli, jaka jest wola Boża, nie mamy odwlekać. Dlaczego? No bo odwlekanie źle świadczy o nas, o naszym charakterze. Jeżeli zrozumieliśmy, jak dobrym jest Bóg, jeżeli zrozumieliśmy, że Jezus stał się naszym Zbawicielem, tak jak Paweł mówi, On mnie umiłował i samego siebie za mnie wydał, no to miłość Chrystusowa zmusza nas, czytaliśmy to wczoraj, albo inaczej mówiąc, mobilizuje nas do wzajemności. No a jeżeli teraz z kolei już poświęciliśmy się w sercu, no to tak jak mówi ten rzezaniec, albo eunuch, ten dostojnik królowej etiopski, oto woda. Co na przeszkodzie, żebym ja został ochrzczony? Co odwłaczasz? Mówi apostoł innemu grzesznikowi, który się poświęcił w sercu, wstań, a ochrzcij się. Czyli żadne jakieś wyrachowanie nie powinno stanąć na naszej drodze, żebyśmy nie dokonali poświęcenia, a poświęciwszy się, żebyśmy nie zostali ochrzczeni. Korzyści, drodzy braterstwo, z tego, że zostajemy ochrzczeni w sercu i w wodzie, są ogromne. Przede wszystkim stajemy się przez to członkami rodziny duchowej. Czytaliśmy wczoraj list do Rzymian, 8 rozdział, 29 wiersz, który on przejrzał, to też przynaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi. Jak mamy kogoś w rodzinie, czasami tam rodziny szczycą się, ten jest wykształconym, ten jest tam na takim stanowisku, to cała rodzina się tym szczyci, prawda? To jest mój brat, on tam jest na takim stanowisku, on może... No a my mamy przez tą decyzję poświęcenia mamy w Jezusie Chrystusie naszego brata. Czy może spotkać człowieka większy zaszczyt? Mamy obiecane życie wieczne. Przez symbol chrztu wchodzimy do życia zborowego. Jakże wspaniałe przywileje, oczywiście, jeżeli z nich właściwie korzystamy, mogą nas spotkać w życiu zborowym. O Janie Niemojewskim, jednym z wielkich członków ludu Bożego w wieku Ewangelii, wielkim po prostu reformatorem tutaj w Polsce, historyk Janusz Tazbil pisze tak: on cały świat widział z okiem zboru. Dla niego zbór był tym najświętszym miejscem, gdzie mógł się budować duchowo, gdzie mógł mieć społeczność ze swoimi braćmi w Jezusie Chrystusie. Zbór i oczywiście wejście do członkostwa pośród ludu Bożego jest wielkim polem służby, w którym możemy się ćwiczyć na przyszłych wielkich sług po wieczne czasy. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że Bóg tak urządził świat, że wszystko sobie wzajemnie służy. Jesteśmy tu w otoczeniu pięknej przyrody. I gdybyśmy tak wnikliwie popatrzyli, jak to się dzieje, to mamy tu wzajemną wielką służbę. Bóg tak urządził przyszłość rodzaju ludzkiego. Jak mówi to przypowieść o owcach i kozach w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, że tylko ci, którzy będą chętni do służby, spotkają się z tą nagrodą, z uznaniem naszego Pana. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. Dlatego idźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo zgotowane wam od założenia świata. A w zborze, w tej rodzinie duchowej, mamy już możliwość ćwiczyć się we wzajemnej służbie. I dał nam największy wzór nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, jak powiedział w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, 28 wierszu o sobie: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał życie swoje na okup za wielu. Dlatego, moi drodzy, na zakończenie, wszystkim, którzy podjęli tą decyzję, ażeby Bogu się poświęcić, symbolizowali swoje poświęcenie, z całego serca życzę wytrwania w tym ślubie. Obiecuję modlitwę, a wszystkim, którzy jeszcze tego kroku nie podjęli, życzę takiej właśnie wspaniałej decyzji. Niech Bóg nas błogosławi. Tego z całego serca wam życzę. No i to będzie moje pożegnanie z wami w tym roku. Być może z wieloma z wami jeszcze się będę miał przywilej zobaczyć, z którymi nie. To chciałbym was zapewnić, że gorąco was miłuję. I bardzo się cieszę, że ta społeczność została mi przez Boga z wami darowana. Dziękuję bardzo.